Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Ksiądz Michał Sopoćko zostanie jutro wyniesiony do chwały ołtarzy. O tym, jakim był człowiekiem i czym pociągał swych wychowanków, z uczniem sługi Bożego, kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem, będzie rozmawiał ksiądz Józef Polak. Przy okazji muzułmańskiego miesiąca postu ojciec Adam Wąs przedstawi watykańskie przesłanie na zakończenie Ramadanu. Na sobotni magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Zaczynamy od papieskich aktualności.
Na międzynarodową rolę Czech wskazał Benedykt XVI, przyjmując nowego ambasadora tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Paweł Woszalik złożył dziś listy uwierzytelniające. Papież nawiązał nie tylko do faktu, że Czechy przewodniczyć będą w przyszłym roku Unii Europejskiej. Wspomniał też zaangażowanie czeskiej Caritas i innych tamtejszych organizacji humanitarnych w pomoc za granicą.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że całe społeczeństwo odnosi pożytek, gdy Kościół może dysponować dobrami materialnymi i duchowymi potrzebnymi mu do pełnienia swej misji. Papież ufa, że specjalna komisja ustanowiona przez czeski rząd i parlament dla rozwiązywania kwestii związanych z własnością kościelną uzna lojalnie wkład, jaki Kościół wnosi w dobro kraju. W szczególności ma nadzieję, iż zostanie to uwzględnione w decyzjach o przyszłości praskiej katedry, która jest świadectwem bogatego czeskiego dziedzictwa kulturowego i religijnego oraz zgodnego współistnienia Kościoła i państwa. Ojciec Święty przypomniał wkład czeskiej Caritas w dobro wszystkich bez różnicy obywateli, zwłaszcza w dziedzinie pomocy kobietom ciężarnym, bezdomnym, niepełnosprawnym i więźniom. Jej współdziałanie z Ministerstwem Zdrowia jest dobrym przykładem współpracy instytucji kościelnych i państwowych. Papież złożył też kondolencje w związku ze śmiercią w terrorystycznym zamachu czeskiego ambasadora w Pakistanie.
Nowy przedstawiciel Republiki Czeskiej przy Watykanie ma 45 lat i jest z zawodu prawnikiem. Był już ambasadorem w południowej Afryce i w Kanadzie oraz wiceministrem spraw zagranicznych. W przesłaniu przekazanym Benedyktowi XVI Paweł Woszalik podkreślił głębokie związki swego kraju z Kościołem. Za kościelną pomoc narodowi cierpiącemu pod tyranią faszyzmu, a potem komunizmu, wyraził papieżowi wdzięczność. Wspomniał przy tym postać męczeńskiego arcybiskupa Pragi, kardynała Józefa Berana.
Jednym z najbardziej znanych głosicieli prawdy o Bożym miłosierdziu był sługa Boży ksiądz Michał Sopoćko, który 28 września zostanie ogłoszony błogosławionym. W studiu eminencja ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz. Szczęść Boże, witam serdecznie. Ksiądz kardynał miał w swoim długim i ciekawym życiu wiele bliskich kontaktów z księdzem Sopoćko. Czy pamięta ksiądz kardynał pierwsze spotkanie?
Był to rok chyba 1935 albo 6. Wielki tydzień. Ja byłem w 6 klasie szkoły podstawowej, ponieważ we Wilnie istnieje taka piękna tradycja, że w Wielką Sobotę trzeba odwiedzić wszystkie świątynie, w którym są groby Pana Jezusa. Więc myśmy z kolegą powiedzieli, zobaczymy, jak to wygląda. Przyszliśmy, nasze zdziwienie, ani skał, ani kwiatów, ani dużo świec, tylko z filaru zwisała taka jasna, czerwona materia, a więc jakby tron. Na tym tronie ustawiona była monstrancja, a na dole figura Chrystusa zmarłego, trochę kwiatów, parę świec. No więc myśmy tak pokrytykowali, jak to młodzież potrafi. Wychodzi za filaru ksiądz i tłumaczy nam, że słuchajcie chłopcy, Chrystus Pan umierając na krzyżu dokonał odkupienia ludzkości, no i powtórzył mniej więcej to, co wszystko wiemy, i dlatego też On powinien być za to uwielbiony. Okazał swoje w stosunku do rodzaju ludzkiego wielkie miłosierdzie. My tak słuchaliśmy, ale najważniejsze, że On na nas nie krzyczał, żeśmy w kościele głośno. To nas bardzo jakoś ujęło. Jak wróciłem do domu, to pytam, co to za taki ksiądz, co to za taki kościół. I wtedy mi wyjaśniono, że to jest ksiądz Michał Sopoćko, który właśnie jest spowiednikiem siostry Faustyny. I to było moje pierwsze z nim spotkanie.
Księże kardynale, potem były kolejne spotkania podczas studiów seminaryjnych. Czym się wyróżniał ksiądz Sopoćko od innych profesorów?
Kiedy on wrócił do Białegostoku, ja go wybrałem jako swojego spowiednika i dlatego też jemu zawdzięczam decyzję, że mogłem przyjąć wtedy jeszcze, przyjmowało się święcenia mniejsze, subdiakonat, diakonat, to on mnie właśnie jako spowiednik na to pozwolił. Gdy chodzi o jego wyklady z katechetyki, były bardzo praktyczne. Pokazywały, jak trafić do psychiki dziecka, do psychiki młodzieży. I słuchaliśmy zawsze, powiedzmy sobie, tak po studencku z otwartą gębą, bo były ilustrowane rozmaitymi przykładami. Czasem te przykłady były takie, które nas rozśmieszały, ale to student lubi takie zagranie profesora. Czym się on wyróżniał? To był 300% abstynent, tośmy wiedzieli. Nie pił, nie częstował i wobec siebie nikomu nie pozwalał spożywać alkoholu. Proszę pamiętać, że najstarsza organizacja w seminarium wileńskim to było właśnie kółko abstynentów. I dlatego też on wiedział, do kogo mówi, chciał, żeby ta piękna tradycja w tym seminarium została uratowana. My, młodzi, patrzyliśmy na niego, że on zawsze stanie po naszej stronie. Wiedzieliśmy takich przecieków z posiedzenia Rady Pedagogicznej, że brał w obronę niektórych, których tam stawiano jakieś zastrzeżenia. Czyli był człowiekiem miłosierdzia. Czy mówił nam o miłosierdziu przy każdej okazji? I dlatego też dowiedzieliśmy się, bo jak przychodził z wykładami katechetycznymi, tośmy pytali, a jak to było z tą siostrą Faustyną? Kto księdzu podpowiedział profesorowi, że powinno się ją posłać do lekarza, psychiatry, żeby zobaczyć, czy tam nie ma coś na minus, nie? A to była decyzja ogromnie praktyczna, bo kiedy miało się czarno na białym, że jest to człowiek całkowicie pełen rozeznania i świadomości, to jest bardzo ważna historia.
Eminencja był ordynariuszem księdza Sopoćko. Wiadomo również, że jeszcze za jego życia, w 1973 roku, ksiądz kardynał umieścił uroczyście obraz Bożego Miłosierdzia w prokatedrze białostockiej, a to świadczyłoby, że popierał jakoś jego wielkie zaangażowanie na rzecz upowszechnienia tej prawdy o Bożym Miłosierdziu. Oczywiście, na ile to wtedy było możliwe.
Akurat przyszedłem, kiedy były te trudności z obrazem Miłosierdzia Bożego, kiedy Rzym miał inne zdanie, aniżeli pragnął tego ksiądz profesor Sopoćko. Przyszedł do mnie i miał zawsze sprawy jakieś związane z kultem Miłosierdzia Bożego. I trzeba było jego postulaty, jego pisma doręczać księdzu prymasowi. Pamiętam pierwsze takie pismo, kiedy ksiądz profesor mnie prosił, żebym to przedstawił na sesji Episkopatu Polski. Ja, jako poczynający biskup, nie mający doświadczenia, pytałem księdza prymasa, jak to przedstawić. Ksiądz prymas powiedział wtedy, pamiętam, najgorsze jest poza nami, Rzym wycofał się z tych zastrzeżeń, ale w tej chwili atmosfera w episkopacie jest taka, że trzeba z tym projektem profesora Sopoćki zaczekać. No to ja posłuchałem i po powrocie z konferencji relacjonuję księdzu profesorowi. Nie był bardzo zachwycony tą relacją moją i powiedział, a miłosierdzie Boże zwycięży. I uważałem, że musi ktoś być, kto pierwszy zrobi krok do przodu. I dlatego też w moich pacierzach to mówiłem do siostry Faustyny, słuchaj, to już tam powiedz księdzu Sopoćce, żeby on naciskał, nie? No więc przyszedł kiedyś ksiądz profesor i mówi, że ma sprawę bardzo ważną, że ponieważ Rzym wycofał się z tych różnych zastrzeżeń, a ludzie chcą kult Miłosierdzia Bożego w naszej katedrze w Białymstoku kontynuować, bo trzeba koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawiać i tak dalej, Więc ja wtedy zaprosiłem wikariusza generalnego i kanclerza i mówię, mamy taki oto problem i dlatego też po wysłuchaniu relacji księdza profesora uważam, że powinniśmy tak zrobić, jak ksiądz profesor nam radzi. I poszliśmy do prokatedry, no i tam zostało umieszczone między ołtarzem świętego Antoniego i bardzo pięknym ołtarzem Matki Bożej Częstochowskiej. Wtedy zaczęły się właśnie te prywatne odmawianie o godzinie 15:00 koronki do Miłosierdzia Bożego i coraz to więcej ludzi korzystało z tego.
Czym pociągał ksiądz Sopoćko sobie współczesnych i co mógłby nam zaoferować?
Ile razy podchodzi się do człowieka życzliwie, z dobrocią, z cierpliwością, szacunkiem, tyle razy zyskujemy. I właśnie to posiadał taką cechę bardzo piękną ksiądz profesor Sopoćko. Ja jeszcze jako spowiednik pamiętam, jego wskazówki, jego rady, jego pouczenia nigdy nie miały z takiego, żeby człowieka jakoś podeptać, tylko zawsze było podnoszące. Jezu, ufam Tobie, często podwoływał się.
Eminencjo, rozmawiamy przed beatyfikacją. Czyim może być patronem dzisiaj?
Ksiądz profesor Sopoćko powinien być patronem tych, którzy przeżywają w życiu rozmaite niepowodzenia. Mianowicie są czasem w takich sytuacjach, kiedy wszystko przemawia na ich niekorzyść. Żeby wtedy nie zapomnieli, że jest Bóg, który chce dla nich dobra, że jest Bóg, który chce o wszystkim zapomnieć. Właśnie wtedy, kiedy nam się czasem wydaje, że jesteśmy u kresu, że nie warto, że nie wiem, co zrobić, to wtedy zaufać temu, że Bóg nas lepiej zna, niż my znamy sami siebie.
Eminencjo, Bóg zapłać serdecznie, proszę Państwa, przed beatyfikacją sługi Bożego Michała Sopoćki. Naszym gościem w studiu był ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz. Dziękuję serdecznie.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Przesłanie papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego na zakończenie Ramadanu. Dobiega końca Ramadan. 1 października wyznawcy islamu rozpoczną trzydniowe obchody Id ul-Fitr, święta zakończenia postu. W naszym cyklu mówiliśmy już i o poście w islamie, i o znaczeniu Ramadanu. Przypomnijmy tylko, że chodzi o 9. miesiąc w islamskim kalendarzu, podczas którego muzułmanie poszczą na pamiątkę objawienia Koranu i rozpoczęcia misji Mahometa. W praktyce oznacza to wstrzymywanie się od spożywania pokarmów, picia, palenia papierosów i odbywania stosunków seksualnych od wschodu do zachodu słońca. Post nie obowiązuje w nocy, a w święta jest nawet zabroniony. W świąteczne dni należy wielbić Boga i z wdzięcznością rozkoszować się Jego darami, między innymi szczególnie na te okazje przygotowanymi pokarmami. Do ważnych elementów świętowania należą wspólna modlitwa rytualna, odwiedziny krewnych i przyjaciół oraz ofiara na biednych i potrzebujących. W tych dniach muzułmanie obdarowują się nawzajem prezentami i składają sobie życzenia. Począwszy od 1967 roku, życzenia na zakończenie Ramadanu muzułmanie otrzymują również z Watykanu. Przesłania te nawiązują do elementów wiary i wzajemnej współpracy oraz wspólnego obu religiom systemu wartości. Zdecydowana większość wyznawców islamu przyjmuje przesłanie jako wyraz serdeczności i szacunku ze strony Kościoła katolickiego. Kontynuując ponad 40-letnią tradycję, także w tym roku do życzeń dołączono refleksję nad ważnym zagadnieniem. Temat tegorocznego orędzia brzmi: chrześcijanie i muzułmanie – wspólnie na rzecz godności rodziny. Podkreślając znaczenie rodziny i szacunek, jakim darzą ją wyznawcy obu religii, Autorzy przypominają, że rodzina jest rzeczywiście pierwszą szkołą każdego człowieka i podstawową komórką społeczeństwa. Pielęgnuje bowiem i przekazuje następnym pokoleniom tak wielkie wartości jak miłość, życie, gościnność i szacunek dla drugiego człowieka, niezależnie od istniejących różnic. Jak wspomniano, przesłanie zawiera przede wszystkim życzenia z okazji święta zakończenia postu. Jest ono również przypomnieniem o odpowiedzialności, jaką chrześcijanie i muzułmanie ponoszą bezpośrednio za rodzinę, a pośrednio także za przyszłość ludzkości. Płynące z Watykanu słowa są także apelem do wyznawców obu religii o połączenie sił i zmagań w walce o godność i należyte miejsce rodziny we współczesnym świecie. Cały dokument składa się z 7 krótkich punktów. Jego sygnatariusze, a więc przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego Jean-Louis Touron i sekretarz arcybiskup Pierluigi Celata, nazywają adresatów przesłania przyjaciółmi. Już we wstępie zapewniają muzułmanów o bliskości tych chrześcijan, którzy wraz z nimi dzielili czas refleksji i postu oraz uczestniczyli w ich rodzinnym świętowaniu. Chodzi tu przede wszystkim o tzw. iftar, a więc spożyty po zachodzie słońca posiłek, na który muzułmanie często zapraszają swoich znajomych i przyjaciół. W ten sposób, jak głosi przesłanie, umocniły się między wyznawcami obu religii więzi przyjaźni, a dialog stał się rzeczywistością. W centrum orędzia znajduje się fragment 47 numeru Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes, mówiący o wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej. Cytat soborowego dokumentu stanowi dla autorów okazję do podkreślenia roli, jaką w rozwoju osoby i całych społeczeństw odgrywa zdrowa rodzina i to we wszystkich jej aspektach. Tam, gdzie nie funkcjonuje ona w sposób właściwy, dochodzi do sytuacji trudnych, wręcz tragicznych. Autorzy przesłania wskazują na ofiarę uzależnień i przemocy, które bezskutecznie zmagają się z konsekwencjami nabytych w dzieciństwie ran. Wielkiego znaczenia w tym kontekście nabiera stwierdzenie, że chrześcijanie i muzułmanie mogą i muszą pracować razem, aby strzec godności rodziny dzisiaj i w przyszłości. Potwierdzeniem tych słów jest nawiązanie do lokalnych i międzynarodowych inicjatyw i projektów realizowanych przez chrześcijan i muzułmanów. Przykładem jest choćby wspólne stanowisko delegacji watykańskiej i muzułmańskiej na konferencji kobiet w Pekinie w 1995 roku, gdzie poruszono także kwestie rodziny i małżeństwa. Przesłanie w sposób bardzo konkretny zwraca się do chrześcijan i muzułmanów, stwierdzając, że nie wolno im ociągać się z niesieniem pomocy rodzinom potrzebującym. Autorzy przynaglają też wyznawców obu religii do podejmowania współpracy z wszystkimi, którym leży na sercu stabilność instytucji rodziny. Końcowy punkt przesłania zawiera życzenia szczęścia i pomyślności oraz Bożego miłosierdzia i pokoju. Zwłaszcza dwa ostatnie mają w tradycji muzułmańskiej ogromne znaczenie. Na zakończenie warto dodać, że rodzina w islamie jest najmniejszą, ale najważniejszą jednostką społeczną. Jej członkowie tworzą rodzaj wielopokoleniowej wspólnoty o bardzo silnych więzach. Do rodziny i jej prawidłowego funkcjonowania odnosi się prawie 1/3 prawnych przepisów koranicznych. Niewątpliwie refleksja nad rodziną, którą zainspirowało przesłanie Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego z okazji kończącego się w tym roku Ramadanu, ubogaci dokonującą się w dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim wymianę doświadczeń.
Rubryką Wobec Islamu kończymy sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.